Rozmowa kontrolowana.
W studiu Polskiego Radia w Warszawie Sławomir Neumann, szef klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Platformy na Pomorzu, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry panie przewodniczący, witamy.
Witam panią, witam państwa, dzień dobry.
Co to było wczoraj? Ten przejazd Donalda Tuska z domu w Sopocie, pociągiem właściwie z transmisją prawie non-stop, z tym witaniem na dworcu centralnym, pochodem do prokuratury, selfie, autografy, kwiaty. Młodzież mówi, że młodzież jakby tak powiedziała, że to jakaś szopka, a niektórzy mówią, że był jak Lenin, dla niektórych jak Piłsudski. Co to było wczoraj?
Jak widać, Donald Tusk budzi cały czas duże emocje. Pozytywne i to dobrze.
I no, też, było tam myślę, też trochę przeciwników na dworcu.
A jak pani trafnie zauważyła, trochę, więc większość to byli ludzie, którzy chcieli pokazać takie wsparcie dla Donalda Tuska. Ale to chyba też pokazuje, jak Polacy dobrze odczytują tego typu zachowania obecnej władzy i traktują to wezwanie na przesłuchanie do prokuratury jako taką próbę trochę upokarzania Donalda Tuska, trochę ścigania jego za sprawy, które są absurdalne i nadmuchane tylko po to, żeby prokurator generalny, czyli Zbigniew Ziobro, mógł się pochwalić przed prezesem Kaczyńskim, że nie daje spokoju Tuskowi, cały czas go próbuje dopaść, więc utrzymuje się na swoim stanowisku. Ludzie to dobrze odczytali, dlatego też takie wyrazy poparcia dla Donalda Tuska przez całą tę drogę. No oczywiście wyglądało to, jak to wyglądało, ale dzisiaj żyjemy w świecie mediów. Wie pani doskonale, że ludzie z kamerami wchodzą wszędzie i jechali z nim pociągiem i robili zdjęcia.
A to jest początek kampanii prezydenckiej Donalda Tuska?
Nie.
Czy to jest trochę takie testowanie Polaków, elektoratu? A może w ogóle to jest po prostu taka akcja Donald Tusk gra na siebie? Właśnie, żeby trochę pokazać, że jest ofiarą pisowskiej władzy i pisowskiego ministra i prokuratury.
Pani redaktor, to jest raczej rozpoczęcie serialu przesłuchań Donalda Tuska, nie kampanii wyborczej, bo to przecież nie będzie ostatnie przesłuchanie. Będzie takich różnych powodów, pomysłów PiSu wiele i to było takie pierwsze, więc pewnie też najbardziej spektakularne. Kolejne będą już pewnie mniej przeżywane przez wszystkich i przez Donalda Tuska, i przez Polaków. Do kampanii prezydenckiej mamy 3 lata ponad, także nie robi się tak długiej kampanii. Nie ma powodu, żeby ją dzisiaj rozpoczynać. Po drugie, Donald Tusk rozpoczyna drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej i tak naprawdę zakończy ją w grudniu 2019 roku. I wtedy ewentualnie, jeżeli będzie chciał i wróci do Polski, to będzie rozpoczynać kampanię prezydencką. Tak to będzie wyglądało w kalendarzu.
Dobrze,
nie da się tego wcześniej zacząć i nie da się tego połączyć też z pracą, jaką ma w Brukseli.
Ale jeśli, tak jak pan mówi, Donald Tusk będzie wzywany przed prokuratora, no wiem, że też przed komisją Amber Gold i w jakimś sensie kreowany na, albo sam się będzie kreował na ofiarę tej obecnej władzy, no to dla opozycji, szczególnie dla Platformy Obywatelskiej, teoretycznie ta sytuacja jest wymarzona, prawda?
Wie pani, no nie my wzywamy Donalda Tuska przed prokuraturę, więc Nie my wymarzyliśmy sobie taką sytuację. To jest działanie zaplanowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast rzeczywiście uważam, że takie ostentacyjne próby, jak to mówią w PiS-ie, akcji dopaść Tuska, realizowane przez czy to Komisję Śledczą do spraw Amber Gold, czy przez prokuraturę, moim zdaniem będą raczej przypominały te dobre lata, kiedy Donald Tusk był premierem w Polsce i budowały jego pozycję, a nie osłabiały. A my z tego powodu nie narzekamy, żeby była jasność. Znaczy, Donald Tusk bardzo dobrze zapisał się w historii Polski. Dzisiaj dobrze realizuje swój mandat przewodniczącego Rady Europejskiej. Jest dobrze oceniany w Europie. To głosowanie 27-1 w Brukseli pokazało, że państwa Europy dobrze oceniają jego pracę. To jest dla nas ważne, bo Donald Tusk cały czas jest członkiem Platformy, jest honorowym przewodniczącym Platformy, więc nas cieszy dobra ocena naszego byłego przewodniczącego.
Ciekawe, dlaczego, skoro pan tak dobrze mówi, to pana wczoraj nie widziałam na tym dworcu, ale pewnie miał pan inne.
Byliśmy na otwarciu, na składaniu kwiatów pod pomnikiem ofiar powstania w getcie warszawskim. dwie rzeczy się prawie nakładały.
Dobrze, ale idźmy dalej.
Ale byli nasi posłowie, witali się tak, z Donaldem Tuskiem.
Mówi pan, dopaść Donalda Tuska. To oczywiście politycznie dobrze brzmi, ale tak pomyślałam sobie, żeby gdyby to były normalne warunki, to czy jest coś nadzwyczajnego w tym, że prokuratura wzywa byłego premiera na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie, która dotyczy jakiejś wątpliwości dotyczących współpracy polskich i obcych służb wywiadowczych. No, cóż w tym nadzwyczajnego?
Wie pani, wezwanie do prokuratury jako świadka nie jest niczym nadzwyczajnym, ale wezwanie w sprawie, która była przez prokuraturę już raz rozpatrywana. Była rozpatrywana przez Komisję do Spraw Służb Specjalnych. I nie znaleziono tam żadnego powodu do tego, żeby komukolwiek stawiać zarzuty. Znaleziono niedociągnięcia, delikatne niedociągnięcia, ale nie żadne poważne powody, żeby komukolwiek stawiać zarzuty. I wznawia się sprawę tylko po to, żeby z jednej strony szukać haków na byłych szefów służb specjalnych, wojskowych i z drugiej strony móc szukać haków na byłego premiera, czyli Donalda Tuska, no to jest sprawa dęta i polityczna. To nie jest sprawa, która wyszła i Antoni Macierewicz na nią ją odkrył i uznał, że to jest coś ważnego.
Panie pośle, dobrze, ale
sprawa,
tak.
Sprawdzona wcześniej,
ale czy to jest tak, że prokuratura, sprawach jest tak, że prokuratura coś umarza, a potem, bo na przykład różni ludzie się odwołują. W takich normalnych, typowych sprawach.
Pani
to
redaktor,
nie jest nadzwyczajne, że śledztwa się wznawia.
Nie. Nadzwyczajne jest, śledztwo wznawia się wtedy, kiedy są nowe okoliczności. Jedyną nową okolicznością jest Antoni Macierewicz jako minister obrony. I dlatego zostało wznowione śledztwo i Zbigniew Ziobro jako szef prokuratury, prokurator generalny. To jest jedyna nowa okoliczność. Śledztwo wznawia się wtedy, kiedy są nowe okoliczności prawne. Żadne takie okoliczności prawne nie zaszły. Jedyną nową okolicznością jest Antoni Macierewicz ministrem obrony narodowej i Zbigniew Ziobro prokuratorem generalnym. Sprawa jest polityczna i dęta i o tym mówił wczoraj też Donald Tusk po przesłuchaniu.
A co pan powie, bo wczoraj szef, obecny szef SKW, pan Piotr Bączek, udzielił co najmniej dwóch wywiadów, ale mówił tam oprócz tej umowy, która jest przez prokuraturę badana, czy tej przygotowań do umowy, mówił też coś takiego, że ujawnił, że złożono zawiadomienie w sprawie pisania interpelacji poselskich przez funkcjonariuszy służb właśnie SKW i podobno takie interpelacje miały być pisane dla posłów Platformy Marka Biernackiego i Krzysztofa Brejzy.
Dla mnie wiarygodność bardzo dziwna. Znaczy wiarygodność pana Bączka jest zerowa od wielu, wielu lat. To po pierwsze. Po drugie, interpelacje składali nasi posłowie. Interpelacje składa się wtedy, kiedy otrzymuje się też jakąś informację i o tę informację się pyta. Jeżeli interpelacja jako oficjalny dokument, bo przecież to nie jest tajny dokument, jest to oficjalna interpelacja, jest problemem dla pana Bączka, no to świadczy właśnie o ciasnocie umysłowej tych ludzi.
No nie, ja rozumiem, że on sugeruje, że to oficerowi pisali te interpelacje, a nie zgłaszali się z problemem. To rozumiem, że to jest tego typu...
Ja przypomnę, że interpelację składa poseł i tę interpelację podpisywał poseł oficjalnie, nie w sposób jakiś niejawny czy tajny. I na tę interpelację obowiązek ma pan Bączek odpowiedzieć. Ja rozumiem, że ma kłopot z odpowiedzią, więc woli tworzyć atmosferę jakichś sensacji i pomówień, jak zwykle w PiS-ie, bo oni żyją tylko w teorii spisków, niczego więcej nie potrafią zrobić poza odkrywaniem kolejnych spisków.
Idźmy dalej. Dzisiaj w południe ma być coś w rodzaju protestu, choć formalnie to protestem nie jest nazwane w polskich sądach. Taka przerwa w rozprawach i w pracy sądów, w trakcie której sędziowie się będą wybierać swoich przedstawicieli do Ogólnopolskiego Zgromadzenia Sędziów. Tak sobie myślę, że ten protest to nie zaszkodzi ani posłom, ani ministrowi sprawiedliwości, tylko pewnie tym ludziom, którzy tam te swoje procesy mają, prawda?
Jak każdy strajk, jak każdy protest, no przecież władza zawsze sobie, jak to kiedyś kolokwialnie powiedział Jerzy Urban, władza zawsze się wyżywi.
Czy ten protest nie jest bezsensowny?
Ale protesty mają sens i presja ma sens, bo tylko protesty i presja jest w stanie zmusić PiS do tego, żeby cofał się ze złych rozwiązań. Tak jest w przypadku polskiej szkoły i likwidacji gimnazjów i rozbijania systemu edukacji, gdzie zebrano prawie 1 000 000 podpisów po to, żeby przeprowadzić jeszcze referendum i jeszcze, żeby można było uratować polski system edukacji przed demolką proponowaną przez ministra Zalewską. To samo jest z sądami. Trzeba protestować. Ja wiem, że to jest uciążliwe. Pewnie sędziowie zrobią wszystko, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla klientów sądów, ale jeżeli nie będziemy, będziemy wszyscy siedzieć cicho, no to oni ten kraj rozwalą naprawdę w drobny mak w ciągu najbliższego roku, tak, i nie będzie czego zbierać.
No, podobno ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która miała zostać uchwalona w tych dniach, została na razie odłożona w czasie, bo są
wątpliwości. Dlatego mówię, presja ma sens. Dlatego mówię, że presja ma sens. Że trzeba tłumaczyć, trzeba protestować, trzeba o tym mówić, bo tylko wtedy jest szansa zatrzymania złych rozwiązań. Nie zawsze to się udaje, bo nieraz ten spychacz PiSu idzie bezmyślnie do przodu i spycha wszystkie rozsądne argumenty. Na końcu uchwalają złe ustawy i potem się z nich czasami wycofują rakiem, kiedy rzeczywistość ich dopada i te wątpliwości zgłoszone wcześniej okazują się realne, prawdziwe i mają kłopot z wprowadzaniem tych zmian, które były nieprzemyślane. Presja ma sens. Ja uważam, że w każdym takim przypadku warto pokazywać swoje zdanie, bo to zostaje. To prędzej czy później da efekt.
Platforma Obywatelska chce wygrać kolejne wybory parlamentarne?
Tak, czy... Pani redaktor, wcześniej chcemy wygrać wybory samorządowe, potem wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem wybory parlamentarne.
A pan chce pogrążyć szansę Platformy na wygraną w kolejnych wyborach?
Nie, nie mam takiego zamiaru.
A jak pan mówi, że pan 500+ zabierze tym, którzy... tym rodzinom, w których się nie szuka nawet pracy, to nie pogrąża pan Platformę Obywatelską?
Nie, uważam, że nie pogrążam i uważam, że trzeba uczciwie mówić to, o czym mówimy od jakiegoś już czasu. Po pierwsze, 500+ musi być programem sprawiedliwym, czyli obejmować także pierwsze dziecko. A po drugie, chcemy to powiązać z aktywnością zawodową. To nie może być pomysł na życie na... za pomocy społecznej. Czyli jeżeli są dwie osoby w rodzinie, dorosłe, to przynajmniej jedna z nich pracuje lub poszukuje pracy, jeżeli tej pracy nie ma. To nie jest heroizm jakiś wielki, bo kobieta może, czy ojciec może dzieci wychowywać, a druga osoba może pracować, albo przynajmniej poszukiwać
dobrze,
pracy.
Ale idąc tym tokiem, to uczciwe, zabrać też zasiłki na dzieci tym osobom, zabrać zasiłki socjalne?
Zaraz. To jest naszym zdaniem uczciwe. Jeżeli dwie osoby nie pracują, to powinny być objęte pomocą opieki społecznej i tam przesunięta pomoc dla nich, bo trzeba bardziej kompleksowej pomocy, a nie tylko dawać 500+.
No tak, ale to jest 80 parę złotych na dziecko, panie pośle.
Mówimy o zmianie systemu, pani redaktor. Nie mówię o 80 zł na dziecko, tylko o objęciu tej rodziny inną pomocą społeczną. O tym i to przygotujemy. Będzie kampania wyborcza, pokażemy dokładnie te rozwiązania, ale uważamy, że jeżeli to ma być program motywacyjny, te 500+, to on powinien być powiązany przynajmniej z poszukiwaniem pracy przez jedną osobę.
Jeżeli dwie osoby, a jeżeli...
To wie pani, są metody na to, żeby to sprawdzić. Mamy urzędy pracy, które takie rzeczy robią i na co dzień badają aktywność zawodową. Więc to nie jest jakiś problem nie do przeskoczenia. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś trwale nie chce pracować, znaczy rodzina nie chce trwale pracować,
to trzeba ukarać ich dzieci.
To trzeba... Nie, to nie jest kwestia kary. No, nie rozumiem, jak pani na to patrzy. Ja mówię, że takiej rodzinie trzeba pomóc inaczej. To musi być pomoc opieki społecznej.
Widzę, jaki jest efekt. W takich rodzinach za te pieniądze na przykład niektórzy coś kupują tym dzieciom. Zapłacili za jakieś zajęcie dla tych dzieci. To karanie dzieci.
Jeszcze raz powiem. Jeżeli dwie osoby nie pracują, to jak pani gwarantuje, że te 500+ jest na utrzymanie bieżące rodziny, nic te dzieci nie mają ekstra, bo no to nie stać nikogo. Znaczy niech pani nie opowiada takich rzeczy, bo to jest nieprawdziwe.
Ale oni też potrzebują na to bieżące utrzymanie rodziny.
I na to bieżące utrzymanie, na pomoc dla tej rodziny jest potrzebny pakiet pomocy społecznej, także wyciągający rodziców z tego bezrobocia, z tego myślenia o życiu
czyli
tylko na
garnku. Czyli rozumiem, że wy wyciągacie
społecznym.
Wnioski także z własnych niedociągnięć w tym zakresie i przedstawicie to w kampanii wyborczej.
Przedstawimy dokładnie ten program. Tak jak mówię, on ma obejmować pierwsze dziecko. Ma być też programem, który nie dezaktywizuje ludzi na rynku pracy, że to nie jest sposób na życie bez pracy, tylko raczej daje szansę opieki nad dziećmi jednej z osób w rodzinie, druga może w tym czasie pracować, a jeżeli nie ma pracy rzeczywiście, bo przecież są takie tereny, że nie ma tej pracy, to wystarczy aktywność w poszukiwaniu pracy. To nie są wymogi, które są naprawdę nie do przeskoczenia dla kogoś.
Panie przewodniczący, proces sądowy Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska w sprawie jego oświadczeń majątkowych ponad rok przed wyborami samorządowymi, to jest duży kłopot dla Pomorskiej Platformy?
Wie pani, to jest taki już serial, który trwa tyle miesięcy, właściwie lat, że...
Proces się jeszcze nie zaczął.
Ale już cały serial z tymi oświadczeniami przecież trwa. Dobrze byłoby, żeby się dla Pawła szybko zakończył, no ale to już kwestia szybkości działania polskich sądów. Zobaczymy, jak to długo będzie trwało.
Platforma będzie kogo popierać jako kandydata na wyborach na prezydenta Gdańska?
Będziemy wskazywać kandydata w najbliższych miesiącach, nie będą to te miesiące, nie będzie to maj, tylko później zobaczymy też, jaka będzie ordynacja wyborcza, czy te zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości o tym wprowadzeniu dwukadencyjności wstecznej, czyli uniemożliwieniu kandydowania wójtom, burmistrzom czy prezydentom, którzy już pełnią swoją funkcję dwie kadencje, wejdzie w życie, bo to wszystko będzie determinowało nasze wybory. No dzisiaj PiS po naszym też mocnym takim proteście wstrzymał te swoje prace nad ordynacją. Zobaczymy na jak długo, czy
myśli
wycofa
pan,
się ze
po waszym proteście wstrzymał?
Po naszej aktywności samorządowców, aktywności korporacji samorządowych, po tym wszystkim i po tym, co się wydarzyło w Legionowie w czasie referendum, które zorganizowaliśmy i to po tym, co się zorganizowało w Warszawie przy okazji ustawy metropolitalnej pana Sasina. To wszystko wstrzymało też to majstrowanie przy samorządzie na jakiś czas przez PiS. Zobaczymy na jak długi czas. No i sondaże spadły PiSowi, więc też ta chęć szybszych wyborów chyba osłabła u nich. Więc to wszystko dało wspólnie efekt taki, że wstrzymali się z tą pracą, ale jest pytanie otwarte na jak długo i czy wycofali się ze złych pomysłów, bo jeżeli nie, no to będziemy dalej musieli z tym się spierać i o to się bić, o to możliwość zachowania niezależnego samorządu. Ale jak mówię, no będziemy mieli tę ordynację, będziemy wskazywać kandydatów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.